Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Misja specjalna w RMF FM. Oni was wszystkich wystrzelają. Pacyfikacja kopalni Manifest Lipcowy. 15 grudnia 1981 roku.
Dochodziła północ z 12 na 13 grudnia 1981 roku, kiedy do jednego z mieszkań w bloku przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju rozległo się głośne pukanie.
Chwilę później z wnętrza dobiegło przytłumione.
Kto tam? Mam dla pana telegram. Proszę otworzyć.
Otworzyłem. Ujrzałem trzech potężnie zbudowanych mężczyzn.
Wspominał po latach dla biuletynu IPN z grudnia 2021 roku Jan Bożek.
Pójdzie pan z nami.
Teraz? O tej porze? Kim wy w ogóle jesteście?
Nie odpowiedzieli. Tylko jeden z trójki, widocznie ich dowódca, rozkazał.
Brać go!
Próbowali chwycić Bożka, ale się wyrywał. Zaczął krzyczeć. W otwartych drzwiach mieszkania stanęła żona. W głębi w przedpokoju krzyczały dzieci.
Ten hałas obudził sąsiadów.
Zanim szarpiący się z Janem Bożkiem ludzie zdołali go ściągnąć piętro niżej, wokół nich zaroiło się od sąsiadów.
Bożek wyrwał się i uciekł do mieszkania.
Trójka mężczyzn przepchała się przez tłum sąsiadów i zeszła na parter.
Chwilę później trzasnęły zamykane drzwi bloku.
Tymczasem Jan Bożek złapał za telefon i zadzwonił na milicję.
Dobry wieczór, mówi Jan Bożek. Chciałem zgłosić napad.
Nie było żadnego napadu, panie Bożek. Stało się to, na co zasłużyliście.
A potem w słuchawce zaległa cisza.
Jan Bożek zastanawiał się, co robić. Nadal nie wiedział, co się dzieje, ale na podstawie bezczelnej odpowiedzi milicjanta doszedł do wniosku, że poluje na niego milicja.
W zasadzie się nie dziwił. Milicja miała na niego oko. Przecież od września poprzedniego 1980 roku był wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność na KWK Manifest Lipcowy.
Chociaż nikt tak nie nazywał kopalni, na ogół używano starej nazwy – Zofiówka.
Teraz w tej niejasnej sytuacji właśnie na Zofiówkę postanowił zadzwonić.
Poprosił o połączenie z inżynierem naczelnym.
Dobry wieczór. Miałem tu przykre zajście z milicją. Musimy porozmawiać. Może pan po mnie wysłać samochód?
Inżynier się zgodził.
Kazał przyprowadzić kierowcę i wydał mu instrukcję.
Rzeczywiście policja nie odpuściła.
Gdy tylko Nysa z Janem Bożkiem w środku wyjechała spod bloku, kierowca milicyjnego Fiata uruchomił silnik.
Ruszyli ostro w ślad za znikającą za zakrętem Nysą.
Tymczasem Nysa wyskoczyła z Turystycznej ostro w lewo na Graniczną, potem z Granicznej również ostro w prawo w Średnicową i pędziła dalej pełnym gazem w dół do Pszczyńskiej.
Milicyjny Fiat gnał za nimi.
W Pszczyńską wchodzili z piskiem opon, potem był krótki odcinek pod górę i znów ostry skręt, tym razem w lewo, a potem...
A potem już była kopalnia i czerwone światła Nyski zniknęły gdzieś za bramą. Byli bezpieczni.
Próba aresztowania Jana Bożka była częścią planu Jodła, który Służba Bezpieczeństwa opracowywała od wiosny 81 roku.
Chodziło o internowanie aktywów wrogich kontrrewolucyjnych ugrupowań. Że użyjemy języka komunistycznej propagandy, w tym oczywiście działaczy Solidarności i KOR-u na terenie całego kraju.
Cztero- bądź pięcioosobowe grupy milicjantów lub esbeków uzbrojonych w łomy.
W sumie około 10 tysięcy funkcjonariuszy.
Załomotało w drzwi mieszkań od Gdańska i Szczecina na północy po Kraków, Katowice i Jastrzębie na południu Polski.
Wiele zatrzymań miało dramatyczny przebieg. Rozbijanie drzwi łomami, kajdanki, płacz dzieci, wyprowadzanie na siarczystym brusu ludzi w piżamach.
Pisał Andrzej Paczkowski w książce Wojna polsko-jaruzelska.
Zdarzyło się, że internowani zostali oboje rodzice, no a dzieci miały być przewiezione do milicyjnej izby dziecka.
Kiedy w mroźną grudniową noc Jan Bożek wysiadał z Nyski i chował się w budynku kopalni, mógł być o rodzinę względnie spokojny, pozostali w domu.
On natomiast spotkał się z naczelnym.
Co się dzieje?
Zapytał.
Wszyscy wiedzieli, że naczelny inżynier jest komendantem ORMO, a mimo to i on nie wiedział, dlaczego milicja chciała aresztować Bożka.
Dopiero nad ranem, po szóstej, sytuacja zaczęła nabierać nowego, jak miało się okazać, dramatycznego wymiaru.
Polskie Radio zapowiedziało wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego.
Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Nikt nie wiedział, czym jest stan wojenny, nikt nie wiedział, co szykuje rząd, PRL, milicja i wojsko.
Wszyscy musieli nauczyć się nowej sytuacji.
Na razie było spokojnie, a ludzie starali się dowiedzieć z radia i telewizji, co dzieje się w kraju.
W cenie były zagłuszane przez reżim wiadomości Radia Wolna Europa.
Mimo tego, że 13 grudnia wypadał w niedzielę, część załogi kopalni pracowała.
Było ich jednak mało, dlatego ważne decyzje postanowiono odłożyć do poniedziałku.
A w poniedziałek 14 grudnia stanęła nie tylko Zofiówka, ale wszystkie pozostałe jastrzębskie kopalnie.
Jastrzębie,
Moszczenica,
Borynia,
Pniówek.
Zdecydowano się na strajk okupacyjny i rotacyjny zarazem.
To znaczy, że na terenie kopalni pozostawała jedna zmiana, od 2,5 do 3 tysięcy górników.
Ale stanęły nie tylko kopalnie w Jastrzębiu, strajkował cały Śląsk i cała Polska.
Ludzie domagali się zwolnienia internowanych i zniesienia stanu wojennego.
Lecz władza nie zamierzała ulec tym postulatom.
Na ulice miast wyszło wojsko.
Jak zapisano w dzienniku Śląskiego Okręgu Wojskowego, od godziny 00:01 kompania zmotoryzowana pilotowana przez milicję wykonała w celach demonstracyjnych przejazd na trasie Rybnik-Wodzisław-Jastrzębie.
Pisał Paczkowski.
W Jastrzębiu czołgi zatrzymały się na Średnicowej, długiej prowadzącej przez niemal połowę miasta dwujezdniowej ulicy.
Stanęły tak, żeby dobrze je było widać z okolicznych bloków.
Więc ludzie stali przy oknach i patrzyli zupełnie nieświadomi, co się dzieje wokół nich.
Ile stały te czołgi? Godzinę? Czy może pół dnia?
Tego chyba nikt dobrze nie pamięta, za to wszyscy pamiętają, że w ciągu następnych dni pojawiły się w mieście jeszcze kilkakrotnie.
I nic nie osiągnęły. Strajki trwały dalej.
Zaszły tymczasem wypadki pozornie nie mające wiele wspólnego z sytuacją w mieście.
W poniedziałek 14 grudnia w szpitalu górniczym rozpoczęło się wypisywanie chorych.
To budziło kolejne pytania.
Jedni mówili, że to normalna rzecz, przecież zbliżały się święta.
Inni temu przeczyli, w końcu do świąt pozostało jeszcze 10 dni.
Skąd więc taka decyzja?
Jak się okazało, była to decyzja odgórna, narzucona dyrekcji szpitala z zewnątrz.
Otóż napływające do sztabu MO w Katowicach raporty wykazały, że demonstracje przygotowane przez wojsko i milicję oraz propaganda wygasiły protesty tylko w 9 na 25 kopalń.
Zresztą trzeba było poradzić sobie inaczej, uznał komendant wojewódzki MO pułkownik Jerzy Gruba.
Nazwisko komendanta Gruba w Śląskiej Gwarze oznacza kopalnię.
Można więc powiedzieć, że dozorujący przebieg stanu wojennego w województwie katowickim pułkownik Gruba zdecydował o wysłaniu na Gruby i strajkujących tam grubiorzy oddziały ZOMO.
Dowodził nimi pułkownik MO Kazimierz Wilczyński, wojewódzki komendant ZOMO.
Zanim nastał świt, 15 grudnia pod kopalnię Jastrzębie podjechała kolumna czołgów i wozów opancerzonych.
Czołg wyłamał bramę.
Za nim szli w kolumnie ZOMOWcy.
Górnicy byli w cechowni, okrągłym budynku stojącym nieopodal bramy głównej.
Nie byli przygotowani na bitwę z siłami porządkowymi.
Najpierw do środka wleciały puszki z gazem łzawiącym, a potem na przestraszonych ludzi rzuciło się ZOMO.
Wiadomości o pacyfikacji KWK Jastrzębie dotarły na Zofiówkę około 8 rano.
Bili brutalnie wszystkich, nie bacząc na wiek i płeć,
mówił Jan Bożek.
Prawdopodobnie zaatakowali jedną z kobiet, która w wyniku pobicia poroniła. Atakowali, nie zwracając uwagi na to, czy ktoś strajkuje, czy nie, czy jest członkiem Solidarności, czy PZPR.
Rannych odwożono do szpitala górniczego, a informacje o brutalnym pobiciu górników z KWK Jastrzębie szybko rozeszły się po mieście.
Po uzyskaniu tych informacji zdałem sobie sprawę, że sytuacja jest gorsza niż przypuszczałem.
Padło pytanie.
Chopy, co robimy?
Zdejmowano sztyle z kilofów, mocne trzonki o znacznie większym efekcie uderzenia niż miękka policyjna pałka.
Przygotowano grube, długie wiertła.
Gromadzono cegły, kamienie, dużych rozmiarów nakrętki i śruby.
Byli wśród nas i tacy, którzy chcieli wykorzystać benzynę z zakładowych zbiorników, butle z gazem, a nawet materiały wybuchowe.
Opowiadał górnik Czesław Kłosek.
Ale starsi mitygowali ich, by nie rozpętać piekła.
Między budynkami i przy bramie wzniesiono barykady z gruzu i złomu.
Kopalnia przygotowywała się na oblężenie.
Mniej więcej w tym samym czasie pułkownik Kazimierz Wilczyński jechał ze swoimi ZOMOWcami przez miasto w kierunku manifestu lipcowego.
Około godziny 10 według jednych źródeł lub około godziny 11 według innych pod kopalnię podjechały
3 kompanie ZOMO, w tym 15 ZOMOWców plutonu specjalnego.
3 kompanie ROMO.
4 kompanie ORMO.
2 kompanie MO uzbrojone między innymi w 4 armatki wodne.
Kompania czołgów i batalion piechoty zmotoryzowanej.
Wilczyński zamierzał powtórzyć taktykę wypróbowaną już na KWK Jastrzębie.
Oddział ZOMO ruszył w stronę bramy i stanął bezradnie przy barykadzie.
Wilczyński zrozumiał, że tym razem bez pomocy czołgów się nie obejdzie. Trzeba było wprowadzić korekty w planie ataku.
Kiedy więc wojsko otoczyło teren kopalni, pułkownik Wilczyński przedstawiał dowódcom pododdziałów swoje dyspozycje.
Atakujemy z dwóch stron. Barykadę przy bramie głównej zniszczy czołg. Za czołgiem na teren kopalni wejdzie kompania ZOMO.
Drugi oddział ZOMOwców miał wedrzeć się na kopalnię z przeciwnej strony przez plac drzewny.
Obie grupy miały się spotkać w połowie drogi przy sortowni węgla.
Rozbijemy górników na dwie grupy i tak ich łatwiej pobijemy.
Atak rozpoczął się salwami petard i puszek z gazem łzawiącym, a chwilę później pierwszy czołg wbił się w barykadę przy bramie i bez wielkiego problemu ją zniszczył.
A za czołgiem na teren kopalni weszło ZOMO.
Nie doszło do walki wręcz,
opowiadał Kłosek.
Wzajemnie obrzucano się różnymi przedmiotami.
Przewagę jednak zdobyli górnicy. Na placu drzewnym otoczono ZOMOwców i nie wiadomo, jak ta walka potoczyłaby się dalej, gdyby nie nadjechały wozy opancerzone, które rozproszyły tłum i pozwoliły ZOMOwcom się wycofać.
Zresztą odwrót nastąpił również przy bramie głównej. O ile czołgi poradziły sobie z pierwszą barykadą, o tyle nie dały rady drugiej.
Czołg zawisł pod woziem na stercie gruzu niczym żółw na wysokim kamieniu.
I już był niegroźny.
Dwa razy ZOMO próbowało szturmować Zofiówkę i dwa razy musiało się wycofać.
Szpaler uzbrojonych górników był dla nich trudnym i niewygodnym przeciwnikiem.
Zapowiadała się długa walka.
Pułkownik Wilczyński znalazł się w niekomfortowej sytuacji.
Jeśli opór potrwałby dłużej, zapewne obudzi się na nowo wola walki wśród górników spacyfikowanych już kopalni Jastrzębia.
A przecież były jeszcze dwie nadal strajkujące, Pniówek i Borynia.
Nie miał więc wyjścia, musiał złamać ten opór.
Dlatego zarządził trzeci atak.
Zanim jednak zaczął się ten trzeci szturm, Wilczyński przywołał dowódcę plutonu specjalnego ZOMO.
Kiedy więc pluton specjalny wykonywał rozkaz Wilczyńskiego, równy szpaler ZOMOwców, schowanych za tarczami, szedł krok za krokiem w stronę górników.
Zaczynał się trzeci atak.
A górnicy w hełmach z trzonkami od kilofów i wiertłami w rękach również powoli, w szyku ruszyli w ich stronę.
ZOMO stanęło.
Nad placem kopalnianym zawisły rytmiczne uderzenia pałek o tarcze.
I miarowy krok górników.
Szedł Czesław Kłosek, uzbrojony w klucz 30-centymetrowej długości.
I Franciszek Gąsiorowski.
I Zdzisław Kraszewski.
I Bogusław Tomaszewski.
Byli blisko, coraz bliżej.
I wtedy ZOMO zaczął odwrót, a nad placem rozległ się terkot broni maszynowej.
Myśmy w pierwszej chwili przyklęknęli, a potem ostro ruszyliśmy na nich.
Wspominał górnik Leopold Sobczyński.
ZOMOwcy zaczęli się wycofywać, chować się za lutnie, takie wielkie rury do tłoczenia powietrza do przodków. Któryś z nich nawet się potknął i przewrócił, ale za chwilę poszła druga seria.
To strzelali ZOMOwcy plutonu specjalnego.
Rozkaz wykonali tak, jak im nakazał pułkownik Wilczyński.
Weszli do budynku po wyłamaniu drzwi, bo strażnik nie chciał ich wpuścić, więc go pobili.
A potem ruszyli na piętro i ustawili się przy oknach.
Kto wydał rozkaz użycia ostrej amunicji?
Pułkownik Kazimierz Wilczyński, szef wojewódzkiego ZOMO?
A może nadzorujący pacyfikację kopalni pułkownik Marian Okrutny, zastępca komendanta wojewódzkiego MO?
A może konsultowano się z komendantem Grubą?
Padł Czesław Kłosek.
Chłopaki zaczęli się wycofywać,
opowiadał Sobczyński.
Ja chciałem zabrać Cześka z placu, ale on był zupełnie bezwładny.
Wycofali się górnicy, ale wycofało się również ZOMO. Na placu zostało czterech rannych ludzi. Wspomniany już Czesław Kłosek, Zdzisław Kraszewski, Franciszek Gąsiorowski i Bogusław Tomaszewski.
Czwarty atak wyglądał inaczej niż poprzednie.
ZOMO używało gazów łzawiących i petard. Na kopalnię wjechały samochody wyposażone w armatki wodne.
Organizator strajku, Jan Bożek, patrzył na to wszystko przez okna. Co chwilę przychodzili do niego górnicy z meldunkami, a on słuchał i wydawał nowe dyspozycje.
Przekonywałem ich, że to nieprawda, gdyż po wydarzeniach grudnia 70. władze komunistyczne obiecały, że już nigdy nie będą strzelały do górników.
Poprosili więc, by przeszedł do punktu opatrunkowego i sam się przekonał.
Poszedł i zobaczył pokrwawione ciała rannych. Jan Bożek zrozumiał, że dalszy opór nie ma sensu. Rozpoczęto negocjacje.
O pierwszej po południu górnicy zaczęli opuszczać kopalnię.
Jan Bożek zasłabł. Stres i nerwy dały o sobie znać.
Przewieziono go do szpitala, skąd po kilku dniach zabrała go milicja.
Trafił do ośrodka internowania, a potem do aresztu.
Podczas procesu został uniewinniony. Nie poszedł do więzienia, ale wyrzucono go z pracy.
Wszystkich poszkodowanych w starciach z ZOMO, w tym oczywiście górników z ranami postrzałowymi, odwieziono do szpitala.
Encyklopedia Solidarności informuje, że kule wydobyte z ciał czterech górników zabrali funkcjonariusze SB.
Użycie broni na manifestie lipcowym wywarło, jak to nieraz bywa, dwojaki skutek,
pisał Andrzej Paczkowski.
Jednych zniechęciło do kontynuowania protestów w formie strajków, innych zdeterminowało do działania.
To właśnie wtedy górnicy z kopalni Wujek samorzutnie zaczęli się zbroić.
Każdy szukał jakiegoś drąga, kija, żeby coś mieć pod ręką, opowiadał Stanisław Płatek. O pacyfikacji KWK Wujek opowiemy w kolejnym odcinku pod tytułem Od dzisiaj prawda będzie więcej kosztować.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.